Przy mikrofonie Karolina Plinta, a to Godzina Szumu. Podcast magazynu Szum poświęcony najciekawszym wydarzeniom na polskiej scenie artystycznej. Magazyn Szum to najważniejsze polskie pismo poświęcone sztuce współczesnej. Już prawie 10 lat komentujemy dla Was najważniejsze wystawy i zjawiska w polskiej sztuce. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, zapraszam na stronę magazynszum.pl, a jeśli chcesz nas wesprzeć, zostań naszym patronem lub patronką w serwisie Patronite. Znajdziesz nas pod adresem patronite.pl/magazynszum. Dzień dobry Państwu, to 113 odcinek Godziny Szumu. Tym razem rozmawiam z Szymonem Maliborskim, współkuratorem wystawy Tygrys w ogrodzie, sztuka Marii Primaczenko w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, a konkretnie w Muzeum nad Wisłą, oraz Anną Łazar, kuratorką, autorką tekstów, tłumaczką, która między innymi pracowała przy książce Dlaczego w sztuce ukraińskiej są wielkie artystki, a także przez wiele lat była związana z Kijowem i Sankt Petersburgiem, także jako pracowniczka sektora dyplomacji. Witam Was serdecznie, drodzy.
Witajcie, cześć. Drodzy słuchacze.
Porozmawiamy, jak możecie się domyślić, o wystawie Tygrys w ogrodzie.
Słuchaczki.
I osoby słuchające. Ja już tak mówię. Tak, więc rozmawiamy o wystawie w Tygrys Ogrodzie, która otworzyła się w Muzeum nad Wisłą i potrwa jeszcze do 30 czerwca, więc jest sporo czasu na jej obejrzenie i konsumpcję. Pierwsze pytanie do Szymona. Dlaczego taka wystawa się w takim kształcie odbywa się teraz w Muzeum nad Wisłą? To jest ostatnia wystawa w tym miejscu, czy nie mieliście jakiegoś pomysłu pod tytułem celebrujemy, podkreślamy przeprowadzkę? Ta wystawa nie komunikuje jakiegoś zakończenia, czy jakiegoś końca?
Nie komunikuje końca i myślę, że w muzeum raczej jest nastawienie na celebrację nowego otwarcia niż celebrację zamknięcia, czy końca pewnego etapu naszej historii. Ta wystawa, myślę, że jest szereg powodów, zarówno powiedzmy takich związanych z życiem społecznym i politycznym, jak i możemy pewnie też opowiedzieć o tym z perspektywy merytorycznej. Zacznę może od tych pierwszych. Rzeczywiście ta wystawa, ta propozycja zrobienia tej wystawy trafiła do nas po prostu jako propozycja, powiedzmy, solidarnościowa i interwencyjna. Tak? Pierwsza wersja tej wystawy, czy pokaz może, tak, jakby zrobiony w oparciu o te same prace, odbył się w Muzeum Andrzeja Szeptyckiego we Lwowie chwilę po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainie w lecie 2022 roku. I wtedy właściwie, zaraz po tym dostaliśmy zarówno od muzeum, jak i od kolekcjonera Edwarda Dymszyca propozycję zrobienia tej wystawy. To jest też taka dosyć specyficzna sytuacja, kiedy muzeum w kontekście inwazji po prostu ściąga swoją kolekcję, tak? Czyli nasze muzeum i inne instytucje w Polsce wysyłają do Ukrainy materiał do pakowania prac, a jednocześnie właśnie ukraińskie muzea ściągają swoje kolekcje i zostają właściwie trochę z pustymi budynkami, tak? Więc wtedy też pojawiła się jakaś taka opcja zrobienia użytku z kolekcji prywatnej w publicznym muzeum, a później narodził się z tego pomysł, aby tą wystawę w ramach już nawiązanej współpracy, solidarności wysłać gdzieś dalej i pewnie w związku z szeregiem różnych komplikacji, naszym harmonogramem, pewnie też brakiem funduszy, no ten sposób organizacji zajął nam trochę czasu, tak? No, pracujemy jednak z krajem, który no, jest w stanie wojny, więc była to dosyć taka karkołomna operacja logistyczna. Więc to jest jeden powód, tak? dla którego ta wystawa do nas trafiła. Myśląc o takiej perspektywy merytorycznej, nie, to możemy zacząć zarówno od tego, że no, Muzeum Sztuki Nowoczesnej miało już kontakty, powiedzmy, z tym środowiskiem lwowskim. Tak? Robiliśmy wystawę Henryk Sztenk-Marek-Błodarski, która badała no, inny okres historii, jakby nie patrzeć, ale no, jednak z bardzo podobnego kręgu kulturowego. Tak? Czyli mieliśmy ten rodzaj takiego rozpoznania lwowskich środowisk artystycznych międzywojennych, tak? Więc ten w ogóle przepływ, w ogóle taki tożsamościowy i zastanawianie się nad sztuką, która właśnie wynika z tego kontekstu lat 30. w Ukrainie. No to też jest jakaś taka lekcja, którą muzeum na różne sposoby próbowało odrobić, która pewnie do nas wróci przy okazji Kijów Biennale, które odbędzie się z tego co pamiętam w 25. roku. Przynajmniej taki jest plan w MSN-ie. A jednocześnie muzeum też miało projekty, które dotyczyły takiego przekalibrowania, można powiedzieć, kategorii, którymi opisujemy sztukę. Mieliśmy projekt w 2016 roku Po co wojny są na świecie, który wówczas to było opisywane jako taka perspektywa outsider art i wejścia, że tak powiem, tego typu sztuki do że tak powiem, głównonurtowych narracji, a jednocześnie pewnie wiele eksperymentowaliśmy w ogóle z tym, co można nazwać ludowością i pewnie sztuka ludowa, czy tak zwana sztuka ludowa, gdzieś mieści się na spektrum tych eksperymentów, które dotyczą kwestii w ogóle tworzenia reprezentacji tego, co ludowe, tego, co wiejskie. Myślę też, że pewnie z takiej już kończąc ten wywód, dzisiejsze praktyki artystyczne, czy wystawy takie jak chociażby ostatnio otwarty Biennale w Wenecji, też gdzieś definiuje ten taki impuls przepisywania historii, chociażby w tym aspekcie znoszenia tej różnicy pomiędzy sztuką, nie wiem, amatorską, a ludową, a sztuką, powiedzmy, taką głównonurtową. Więc myślę, że to jest jakieś takie całe spektrum tych tematów, a jednocześnie pewnie jest tym jakiś taki rodzaj przypadków wynikający z logistyki, z tego, że po prostu to była taka przestrzeń dosyć wolna. Kończąc swoją przydługą wypowiedź, wydaje mi się też to dosyć wartościowa lekcja dla muzeum, bo pewnie ta wystawa nie z takiej perspektywy osób, które na co dzień śledzą działania naszej instytucji, nie wydaje się takim wyborem oczywistym, tak bym to ujął, a jednocześnie jest to propozycja skierowana pewnie do takiej dosyć szerokiej publiczności, którą chcielibyśmy tym gestem zaprosić już na plac defilad. Do tego nowego białego pudełka, trochę mówiąc, że bardzo różne rzeczy i bardzo różne sposoby myślenia o sztuce mogą tam mieć miejsce.
Jeszcze mnie ciekawi postać pana Eduarda Dymszyca. Kim on w zasadzie jest i czy ta jego kolekcja, on tylko kolekcjonuje Marię Primaczenko, czy...
Jest historykiem sztuki, badaczem, który już od lat 80., a na pewno od lat 90. zainteresował się fenomenem sztuki Marii Primaczenko. Jeżeli chodzi o taką prywatną kolekcję związaną ze sztuką artystki, to jest to chyba najlepsza taka kolekcja w Ukrainie. Jest jakimś takim bardzo systematycznym kolekcjonerem i badaczem tej artystki. Jego kolekcja jest podzielona właściwie na takie dwie części, kijowską i lwowską. I z tego tytułu, że no, z Lwowa było łatwiej w jakimś sensie to wszystko wywieźć, to... I też mieliśmy ten kontakt po prostu instytucjonalny złapany, bo ta część kijowska była niedawno pokazywana w Domu Ukraińskim w Kijowie w 23 roku. I współkuratorka, która pracuje w Domu Ukraińskim, Tytiana Woloszyna, była naszą taką konsultantką naukową. Więc Edward Dymszyc, oprócz tego, że jest kolekcjonerem, jest też badaczem, którego zainteresowania takie artystyczne i historyczno-sztuczne w dużej mierze są związane właśnie z tym przecięciem sztuki, etnografii i ludowości. I na tym tyle myślę, że też mieliśmy jakiś taki ciekawy dialog. To jest z jednej strony też dla mnie jakoś takie niesamowicie ciekawe, że ta postać i sztuka Primaczenko opisywana jest jako taka właśnie super istotna, ważna, legendarna, a jednocześnie artystka nie ma na przykład katalogu wszystkich swoich prac, tak? Nie ma takiego katalogu rodzyny. Mam wrażenie, że ten taki impuls w ogóle badania i myślenia o niej na poważnie w Ukrainie też się dzisiaj dopiero mocno, mocno dzieje, więc tutaj dla nas też była to taka okazja w ogóle do ustalania pewnych rzeczy, które z perspektywy właśnie badacza i kolekcjonera powinny być bazowe. Chociażby właściwe zapisy tytułu, właściwa ich wersyfikacja, w ogóle taka dyskusja na temat tego, co robić z tym językiem, którym posługiwała się Primaczenko, tak? Który jest z jednej strony niesamowicie istotny w opisie jej prac, a z drugiej czasami bardzo mało komunikatywny. Tak? Jest tam dużo skrótów, jakiegoś takiego gwary, żargonu, pojawiają się rusycyzmy. Jak gdyby gdzieś tutaj było dużo też jakiejś takiej pracy i konieczności wybrania, tak? Jakiejś decyzji, które bez właśnie tutaj naszego właśnie tego partnera po stronie ukraińskiej pewnie muzeum nie byłoby w stanie tego samo zrobić.
No, o Marii Primaczenko w ostatnich latach słyszeliśmy sporo, ale głównie w takim kontekście katastroficznym. że muzeum, w którym były przechowywane jej prace w Iwankowie zostało zbombardowane, te prace chyba w większości zostały uratowane, no ale taki kontekst, powiedzmy, traumatyzujący. Natomiast zastanawia mnie ta figura Marii Prymaczenko jako ukraińskiej artystki, która no jest też odkrywana teraz na Ukrainie i jest przedstawiana jako taka flagowa artystka Ukrainy. Jak to się stało, że ona się stała tą flagową artystką? Od czego ona zaczynała? Bo te początki chyba są takie dosyć niepozorne i też ciekawi mnie to, jak ona, a może to już później, więc może zacznijmy od takiego samego początku, jak Maria Prymaczenko w ogóle pojawia się jako artystka, z jakich korzeni ona wyrasta, domu i tak dalej. To jest 1909 rok, jak ona się rodzi. I co to jest za kraj, w którym ona przychodzi na świat?
No, przychodzi na świat jeszcze w Imperium Rosyjskim, które już trzeszczy w swoich szwach. I które jest no, niebezpiecznym krajem do życia, to na pewno, ale rodzi się też na Polesiu, w takiej silnej rodzinie, która miała tradycję artystyczną. Jej ojciec był znanym cieślą, który potrafił też jakby w jakiś piękny sposób zdobić płoty, co jest gdzieś jakby powracającym motywem w jej biografii, a matka i babka nie tylko pięknie haftowały, ale też były znanymi pisankarkami. Natomiast to, co
zdobiły
jest...
pisanki.
Myślałam, że powiecie pisarkami. Zaskakujący obrót, okej. Okay.
Po prostu jedna sylaba więcej i wszystko robi się bardziej obłe.
Dokładnie.
No tak, ja sobie troszkę tak zażartowałam, zaczynając jej biografię w taki klasyczny sposób, jaki jakby sowiecka literatura jakby opisywała znanych ludzi. Urodził się w biednej wiejskiej rodzinie, a potem zrobił karierę. Ale faktem jest, że rzeczywiście Maria Prymaczenko była osobą, która ze względu też jakby na swoją chorobę, była chora na polio, nie mogła brać udziału w takich wiejskich pracach, więc natychmiast była przesuwana do lżejszych zajęć i te jej talenty artystyczne ujawniały się w rodzinie, która już jakby potrafiła je w jakiś sposób wewnętrznie skapitalizować, ale jej pierwsza wystawa to jest rok 1936. I ten 1936 rok już w Związku Radzieckim to nie jest jakby rok neutralny, to jest jakby szczyt represji stalinowskich, to jest jakby moment, w którym tak zwane rozstrzelane po polsku odrodzenie albo czerwony renesans po ukraińsku ma po prostu jakby już koniec jakby swojej działalności. To jest to pokolenie awangardowych pisarzy, pisarek, którzy są po prostu w brutalny sposób mordowani w stalinowskich łagrach, głównie na Sołowkach, głównie w Sandarmochu. Natomiast ten moment jakby awangardzistów wypychanych z życia społecznego trzeba w jakiś sposób zastąpić. I kultura stalinowska właśnie jakby znajduje to samo, co wiele innych kultur znajduje, czyli po prostu jakby twórczość ludową, archaiczną, taką trochę jakby pozahistoryczną, którą no, można bardzo łatwo manipulować. I oczywiście jakby fenomen Marii Prymaczenko to nie jest tylko kwestia jakby stalinowskiego rzutu, który po prostu wyjmuje ją z jakiegoś naturalnego otoczenia, ale też jakby pewna praca, która wcześniej została włożona w to, żeby ta twórczość ludowa ukraińska gdzieś wyszła w trochę inny region niż tylko zdobienie chat czy pieców. Dlatego, że w około 1907 roku pojawiło się bardzo wiele towarzystw zajmujących się właśnie sztuką ludową. Na gruncie takich zainteresowań awangardowych i to jest jakby Aleksandra Ekster i Kazimierz Malewicz, którzy we wsi Werbiwka prowadzili specjalne warsztaty, gdzie szukali twórców lodowych, z którymi będą mogli po prostu w jakiś sposób jakby wymieniać pewne idee. Znana jest też wieś Skopce, gdzie były prowadzone specjalne kursy dla kobiet wiejskich, gdzie można było właśnie jakby te motywy ludowe z awangardowymi przemieszać. Więc pewien jakby nurt czy vibe, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, tego zainteresowania sztuką ludową w Ukrainie był bardzo intensywny i to, co ciekawe, to jest to, że jakby ta duża historia sztuki ukraińskiej właśnie jakby zaczyna sięgać do tych tradycji awangardowych. i przyglądać się temu, jak współdziałały te takie prądy intelektualne, intensywne z życiem takim jakby wiejskim, jak oni prowadzili ten swój dialog. I to są bardzo ciekawe teksty. Te teksty jakby oczywiście znajdują się głównie w jakichś książkach, esejów ukraińskich pisarzy i pisarek, ale też historyczek sztuki. I no, w Polsce oczywiście można o tym przeczytać w książce, którą już wymieniłaś, Karolina, czyli Dlaczego w sztuce ukraińskiej są wielkie artystki. Jest tutaj świetny esej Tatiany Żmurko, która pracuje w Narodowym Muzeum Sztuki w Kijowie. I ona porównała twórczość takich dwóch artystek, czyli Katarzyny Biłokur i właśnie Marii Prymaczenko. Trochę jakby sytuując ten fenomen Marii Prymaczenko w kontekście jakby w ogóle kultury artystycznej radzieckiej Ukrainy i wcześniej jakby Ukrainy w ramach Imperium Rosyjskiego. A żeby sobie wyrobić jakiś odpowiedni pogląd na to, czym była właściwie jakby ta sztuka artystek ludowych, które przetrwały to, czego inteligencja nie przetrwały, czyli czystek stalinowskich, no to warto też sięgnąć do znowu przeze mnie przetłumaczonego eseju, że tak po prostu znowu wrzucę ziarnko do ogródka. Czyli esej oczywiście Oksany Zabuszko w jej wspaniałym zbiorze Planeta Piołun, gdzie po prostu dokładnie pokazuje jakby kwestię jakby uwikłania po prostu tej sztuki ludowej w kontekście międzynarodowym, w to, co było po prostu stalinowską polityką zabierania tak naprawdę głosu. Czyli tak długo dosyć odpowiadam na to pytanie, ale żeby jakby właściwie zobaczyć Marię Prymaczenko, trzeba zrozumieć po prostu, jak wielkiej kastracji została jakby poddana cała kultura ukraińska w wieku XX i co z tej kastracji zostało. Broniąc się mimo tych wszystkich procesów, którym zostało to poddane.
No dobrze, czyli 36 rok.
Szczyt represji.
Szczyt
po prostu
represji. Maria Prymaczenko ma wtedy pierwszą wystawę.
Tak. Tym międzynarodową, dlatego że jakby pokazano ją w Paryżu. I znowu jakby w eseju Oksany Zabuszko jest to świetnie opisane. To są po prostu ludzie, którzy gdzieś są oddzieleni od swojej sztuki. To znaczy, to nie jest tak, że ona decyduje o tym, jakby gdzie zostaje pokazana. Jest jakby szereg po prostu instytucjonalnych uwarunkowań, które sprawiają, że jakby jej sztuka jest wyjęta i pokazana w Paryżu jako dowód na to, że w Związku Radzieckim jakby jest nie tylko socrealizm, ale też jakby dobrze się dzieje chłopom i chłopkom, którzy poza ciężką pracą w polu mogą też sobie swobodnie po prostu malować. A przypomnę tutaj, że między 1935 a 1976 ukraińscy chłopi i chłopki nie mieli prawa opuszczania swojej wsi i nie mieli nawet paszportów. Byli niewolnikami tego systemu.
Czyli mamy odpowiedź na to, jak to się stało, że Maria Prymaczenko z malutkiej ukraińskiej wsi nagle wylądowała w Paryżu.
Tak.
No, myślę, że to jest takie niesamowicie ciekawe i może bez takiej znajomości tego kontekstu społeczno-politycznego zaskakujące, patrząc na tę sztukę, z jakiej rzeczywistości ona wywodzi się. Tak, że to jest taka właśnie bardzo ciekawa, znaczy ciekawa z takiego badawczego punktu widzenia właśnie stworzenie w ogóle takiej fasadowej instytucji, jako jest folklor, sztuka ludowa, jako pewnej takiej przesłony na realne życie. Myślę, że to jest taki dosyć wymowny kontrast. Im gorzej, im więcej represji, tym więcej w tej sztuce pewnie obfitości, celebracji i jakiegoś takiego reprodukcji cudownego życia, które dzieje się na wsi, która no właśnie jest tą wsią, która doświadcza wielkiego głodu, wsią po kolektywizacji, państwem, którego taki też, nie wiem, kręgosłup społeczny jest przetrącony przez taką pacyfikację chłopstwa, tak? To jest jednak w tym momencie, tak samo jak polskie państwo, jednak społeczność wybitnie chłopska, tak? Więc to jest taki moment pewnie kształtowania, jeden z takich kluczowych traum społeczności ukraińskiej, czy narodu ukraińskiego w XX wieku, a jednocześnie jak gdyby w tych wszystkich odmętów wyłania się właśnie jakiś taki rodzaj sztuki, który trwa tam pomimo, tak? Albo my jak gdyby widzimy w nim wiele rzeczy poza jakąś taką barwną celebracją, które dzieją się pomimo rzeczywistości, a nie dzięki tej rzeczywistości, w której te prace są osadzone i w której są tworzone. Więc mamy tutaj też jakiś taki rodzaj, no właśnie tak jak powiedziała Anka, takiego wyjmowania, oddzielania sztuki od artystów, tak? Właśnie też w tym świetnym eseju jest wprost napisane, że te artystki były interesujące dlatego tylko i wyłącznie, że były kochoźnicami, że dało się ich użyć jako pewnego rodzaju argumentu na rzecz tego, aby Picasso się zachwycił, tak?
Z tym Picassem to jest zabawna też... sprawa.
Po prostu... Bo Picasso się właśnie w Paryżu zachwycił, tak?
To jest
legenda.
Po prostu słuchałam kilku takich filmików o Marii Prymaczenko i po prostu w każdym musiał się pojawić Picasso. Po prostu nie ma opcji, żeby po prostu mówić o niej bez kontekstu Picassa. Nie ma żadnego dowodu na to, że Picasso
o nie.
się zachwycił akurat Marią Prymaczenko. Ja bym była bardziej skłonna właśnie do tego, co pisze Oksana Zabuszko, że to raczej chodziło o Katarzynę Biłokur. Ale właściwie jakby obie...
A to w latach już 50.
W latach 50., tak.
Czyli zachwycał się w latach 50, czy nie zachwycał się?
No, jakby nie wiadomo. Wiadomo, że się interesował Związkiem Radzieckim, wiadomo, że miał poglądy lewicowe, wiadomo, że jakby jeśli miał jakąś możliwość, żeby jakby zobaczyć, zetknąć się, czy też jakby swoim autorytetem podeprzeć Związek Radziecki, to po prostu to robił. Ale nie ma świadectwa dokumentalnego jego wypowiedzi, cytatu, zdjęcia, czegokolwiek, który by to dokumentował. No myślę, że Picasso był taką naklejką, którą można było sobie do dowolnej rzeczy dokleić, ale no, tak naprawdę jakby to nie zmienia w ogóle nic na temat Prymaczenko. No wiemy po prostu, co się działo z polityką Związku Radzieckiego w latach 30. i 50. Wiemy, jakiego rodzaju używała wachlarzy, żeby po prostu trochę wokół siebie świeżego powietrza stworzyć.
A jakiej wachlarzy używała?
No właśnie wachlarzy zrobionych z twórczości ludowej.
A wcześniej, władza używała wcześniej, wachlarzy, dobrze.
No to jest metafora taka dosyć szczególna. Jakby w latach 30. było więcej awangardy, w latach 50. było więcej sztuki ludowej, ale za każdym razem no, to był jakiś taki rodzaj nieprawdziwej reprezentacji jakiegoś jakby próby uwiedzenia tego zachodniego obserwatora czy obserwatorki.
Tak, jeśli chodzi o twórczość Marii Prymaczenko, mnie tak uderza to sformułowanie profesjonalny artysta ludowy, tam, które pada, profesjonalna artystka ludowa. I zastanawiam się, czy możemy o niej myśleć jako o outsider artystce, takiej outsiderce, czy właśnie profesjonalna artystka ludowa i co to oznacza profesjonalna artystka ludowa?
Myślę, że tutaj każde z tych pojęć, które... Czasami stosuje się dosyć wymiennie właśnie sztuka naiwna, outsider, ale sztuka ludowa odsyła nas do trochę innego zestawu w ogóle tekstów i kontekstów, że w temacie Prymaczenko myślę, że no najbardziej właściwe jest pewnie używanie tej terminologii z epoki, ale z taką perspektywą świadomości, jak epoka konstruowała pewne fenomeny. A konstruowała je właśnie jako taki rodzaj no jednak odgórnego pewnego przemysłu, tak, który wytwarzał zadekretowane reprezentacje i tak jak też w różnych momentach w Polsce, w okresie komunizmu, jeszcze mocniej właśnie w Związku Radzieckim, ten przemysł ludowy no był po prostu, że tak powiem, jakimś takim rodzajem odgórnie sterowanej instytucji i ta profesjonalność ludowa była też jednocześnie takim wentylem dostępu do materiałów, bycia w jakimś obiegu, możliwości tworzenia, tak, jak gdyby w kontekście też, tak jak powiedziała tutaj Anka, jednak bycia cały czas pracownicą kołchozu. To nie jest sytuacja, w której jak gdyby możemy sobie wyobrazić tą wolność tworzenia jako jakiś taki rodzaj indywidualnego wyboru, który dzieje się tylko w wolnym czasie albo kiedy mam na to ochotę. Tak? Jak gdyby gdzieś tutaj gdyby trzeba było uprawiać taką grę po prostu z zarządzaniem twoim czasem i z tym, jak jesteś prezentowana i co możesz robić, w zależności od tego, jak system ciebie ramuje, tak? w tym kontekście. I tak myślę, że to jest taki niesamowicie też ciekawy splot bardzo istotnych tematów związanych właśnie ze sztuką XX wieku, bo bez w ogóle tego takiego flirtu ze sztuką awangardową pewnie trudno by sobie było wyobrazić, jak zarówno na Zachodzie, jak i w Imperium, czy w ZSRR obsługuje się i posługuje się sztuką ludową. Także to jest jakiś taki rodzaj pary, która idzie bardzo zbieżnie ze sobą, tutaj przywołany Picasso, tak? Jak gdyby gdzieś w tym swoim takim zachwycie etnograficznym, tak? Można powiedzieć, jak to było opisywane właśnie ekspresją afrykańskich masek, jak gdyby próbuje odświeżać sztukę, tak? Że tu gdzieś jest jakiś taki rodzaj no właśnie wyjmowania pewnych elementów reprezentacji do własnego użytku. Tak? Więc myślę, że ten system sowiecki w bardzo inteligentny sposób, tak? Jak gdyby próbował wyjmować pewne elementy, które mógł prezentować jako, w zależności od tego, jaka była aktualna polityka, właśnie jako rodzime, jakby folkloryzujące, wydobywające jakąś taką właśnie narodowościową stronę, albo w ogóle jakby unifikujące w ogóle wszystkie problemy imperium do różnicy strojów kolorowych, tak? Jakby gdzieś ta folkloryzacja też między innymi mogłaby polegać na zamazywaniu realnie istniejących konfliktów poprzez tworzenie reprezentacji, co do których możemy właśnie wymieniać pewne ich elementy, pokazując, że tak naprawdę jesteśmy różnorodni. No, więc...
Tak, to jest bardzo celne. Ja myślę, że też wobec twojego pytania, Karolina, można przywołać po prostu jakby politykę też tych instytucji kultury Związku Radzieckiego wobec Marii Prymaczenko od najniższego poziomu aż po wysoką reprezentację. No ona była jednak pod taką szczególną opieką tych instytucji w tych przekazach rodzinnych. Zachowała się wiedza o tym, że za każdym razem jakby próbowano ją jakoś trochę uhonorować za to, co robiła, więc na przykład były propozycje, żeby zrobić asfaltową drogę do jej domu we wsi Bołotna. Ona się na to nie zgodziła, mówiąc: najpierw wyasfaltujcie wszystkie inne drogi do innych chat, a potem na końcu mi możecie ten asfalt przełożyć do drogi. Więc jakby system próbował też w jakiś sposób ją troszkę wywindować wobec jakby tych kołchoźników i kołchoźnic, wśród których żyła. I prawdopodobnie nie opuszczając nigdy swojej wsi, też dbała o to, żeby pozostać w dobrej relacji ze współmieszkańcami. Oni dla niej byli jakby tą podstawową po prostu jakby publicznością, audytorium. Nie od razu zresztą jakby rozpoznali ją jako artystkę. To rozpoznanie przyszło z czasem. I ona jakby miała chyba świadomość tego, że jest artystką ludową. Cała rodzina była zatrudniona do przemysłu tworzenia prac. Zachowały się świadectwa nawet jakby takiej dosyć kostycznej babci, która zmusza swoje wnuki do tego, żeby malowały, kiedy one wolą pójść sobie pograć w piłkę. A jednak jakby ulegają jej autorytetowi i takiemu przymusowi pracy malowania, bo dla niej jakby malowanie było właśnie jakby pewną pracą, którą ma wykonać, jakimś zajęciem, które przynosi taki czy inny dochód.
Jak w ogóle ta ludowość również w Polsce funkcjonowała jako sposób zarobkowania. Mm-hmm. To jest jakby pewna nasza taka fantazja odnośnie wolności tworzenia i jakiegoś takiego pociągu do ekspresji artystycznej. Oczywiście pewnie to też jest jakaś tam część prawdy, no ale jednocześnie to ten rodzaj takiego bycia użytecznym, mm-hmm. który no jednak jest charakterystyczny dla kultury chłopskiej, który no, gdzieś tam naznaczył tą Prymaczenko już w samym takim dzieciństwie, tak? W związku z jej chorobą z polio, kiedy no, nie mogła być tak użyteczna w pracach polowych, no to należało znaleźć dla niej ten rodzaj właśnie zajęć, w których może tą swoją przydatność też jak gdyby kultywować. Nie? Więc myślę, że tu jest taki zlepek też w tym, dotykamy z jednej strony właśnie tego, co dzisiaj może jest trochę wyparte z takiej optyki naszego widzenia, czyli właśnie tej takiej pragmatyczności jednak kultury chłopskiej, nastawienia po prostu na użyteczność i na utylitarność. I często do tego doklejamy, czy dokleja się w takich interpretacjach, powiedzmy, popularnych, no właśnie ten mityczny zapał do tworzenia sztuki. Jak tak romantyzuje się tą figurę bardzo mocno. No też po części przez to, że no, sztuka ludowa była też na różne sposoby romantyzowana. Jako właśnie taka autentyczna nosicielka różnych wartości, przenosząca jak tradycje sprzed wielu wieków, współczesność, tak? Że to jest jakiś taki rodzaj w ogóle też myślenia o sztuce i kulturze ludowej jako czymś, co jest trwałe i niezmienne, w związku z tym niejako opozycyjne wobec takiej kultury, powiedzmy, głównonurtowej, która jest zmienna, ma swoje mody, trendy, więc w tym jakiś taki walor tej sztuki
tak
i kultury ludowej.
Na tym obrazie, już teraz zapomniałam tytułu, czy autora, ten co to jest ta siermiężna, socjalistyczna kobieta i taka burżujka.
Mówisz o Fangorze?
Fangora, tak, tak. To jest sztuka ludowa kontra sztuka nieludowa, awangardowa.
W Ukrainie to jakby nie było wszystko takie oczywiste, bo ta awangarda flirtowała inaczej ze sztuką ludową w Ukrainie. To było jednak jakiś taki rodzaj, znaczy ja to postrzegam jako trochę partnerskie bardziej jakby działanie, bo biorąc pod uwagę to, że na przykład dla tych artystów ludowych tworzono w specjalne kursy, na których wykładali jakby czołowi artyści tego czasu, tam Kryczewski, Bojczuk, Meller, Palmow, no to był jednak taki jakby elita ówczesnego życia artystycznego. Ja mówię jakby o tych latach jakby wczesnych 30., jeszcze zanim zaczęły się represje. I no być może po prostu jakby też udział w tej edukacji artystycznej, kontakt jakby z artystami jakby profesjonalnymi sprawił, że można byłoby myśleć o niej jako artystce profesjonalnej, czyli po prostu ona była rozpoznana przez profesjonalne instytucje artystyczne jakby i podlegała tym procesom, które były określone właśnie dla sztuki ludowej. No, na przykład zanim trafiła do tych profesjonalnych kursów sztuki ludowej, no nie używała na przykład płócien, papieru, pędzla, ona jakby w inny sposób, tak jak właśnie jakby mówił Szymon o tym użytkowym charakterze sztuki ludowej, jakby jej prace były jakby związane z takim zwykłym otoczeniem, czyli jakby to było malowanie chaty, ścian, pieców, wiadomo, było o jakichś ich ceramicznych zapędach.
Jest taka opowieść, że ona jakąś gliną wymalowała chatę i później sąsiedzi chcieli.
A i jeszcze dostała za to prosie, ale nie ma dowodów.
Okej, okay, no dobra, czyli tak to się zaczynało, od malowania chaty, a później wkroczyły instytucje i pojawiły się pędzle, płótna.
Pędzle, płótna, tak, i międzynarodowe po prostu wystawy bez jej udziału.
No i Paryż, w którym nie chciała się osiedlić, ale nie wiem, może...
Nie była tam w ogóle.
Aha, dobra,
nie.
Czyli to jest kolejny mit.
Nie.
No, były jej prace, ale to chyba jest dosyć takie właśnie... Ciekawe przez kontrast, że jej tam nie było, też prawdopodobnie dlatego, że w Kijowie przychodziły liczne operacje. W związku z tym później to polio nie było aż tak dolegliwe, mogła chodzić, tak? Jak gdyby od tych swoich takich wczesnej dorosłości po operacjach zaczęła trochę inaczej funkcjonować. Zresztą poznała tam swojego męża, który zginął chwilę później.
Nie był jej mężem.
Nie był jej
mężem. Ojcem jej dziecka. Ojcem i myliła jego imię i nazwisko, którego ja też nie pamiętam. Ani pomylonego, ani oryginalnego.
Tak krótko się znali.
No ale konkretnie jakby jej syn nosi nazwisko Prymaczenko, dlatego że urodził się poza ślubem, ale no jakby wiedza o jego ojcu, który zginął w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, była kultywowana w rodzinie, jako też taka opowieść o wielkiej miłości. Wraca w jej pracach, które pewnie Szymon lepiej zna.
No właśnie, te prace, no bo powiedzieliście dużo o tym, jak ciężka to była sytuacja dla artystów, którzy w zasadzie nie mieli tej artystycznej wolności zbyt dużej.
Ale byli świetnie, przepraszam, że wejdę w słowo, jakby ważne jest to, że oni byli jednak uwodzeni przez ten system. Jakby
byli uwodzeni.
Akurat jakby artyści mieli trochę lepiej niż przeciętna w Związku Radzieckim. To jest ważne, godne podkreślenia.
A, czyli że w Ukrainie mieli lepiej niż w Związku Radzieckim, tak?
Nie. W ogóle jakby w Związku Radzieckim artyści mieli lepiej, pisarze mieli lepiej, jeżeli już jakby poszli na pewien rodzaj jakby układu z
władzą. Okej, dobra. No i zastanawiam się, jak w tym wszystkim jest Prymaczenko, jaka jest jej strategia? Czy ona jest konformistką? Czy może gdzieś tam jakieś takie rys niezależności w jej pracach prędzej czy później się pojawia? Wspomnieliśmy już o tym, że no ona tworzyła w takich czasach, że doświadczyła wielkiego głodu, II wojny światowej. Mąż szybko zginął.
Partner
przeżyła też Czarnobyl. No i w zasadzie no, te prace mogą być zupełnie inne, a jak wchodzimy do MSN-u, to tam jest przyjemnie. Jest wesoło, jest kolorowo, jest dużo zwierzątek, które są uśmiechnięte. I tam jest niewiele jakiejś opowieści o tamtych czasach tak naprawdę.
Właśnie, jakby to jest jakby rzecz, którą świetnie Ewa Klekot ujęła w swojej książce Kłopoty ze sztuką ludową, czyli taka konstrukcja sztuki ludowej jako ahistorycznej, archaicznej, odnoszącej się do uniwersalnych, niezaprzeczalnych jakichś jakości. A jednak wydaje mi się, że Prymaczenko trochę jednak wypada z tej definicji przez to, że ona jednak zadaje sobie problem współczesności. To się przejawia w jej tytułach, to się przejawia właśnie w tych mitycznych zwierzętach i roślinach, które jednak dotykają trochę tego życia społecznego. Jest taki znany obraz poświęcony, dedykowany Bushowi. Pamiętasz, Szymon, jaki jest tytuł?
Reaganowi,
tak, oczywiście.
Tak będę improwizował, bo nie pamiętam dokładnie, panie Reagan, porzuć ten atom.
Zastanów, że się panie, tak. Panie Reagan, tak jakby żyjmy w pokoju. No oczywiście jakby chodziło po prostu o zagrożenie jakby w zimnowojenne, ale no oczywiście to nie była osoba, która miała możliwości, żeby czerpać jakąś wiedzę o świecie z innych źródeł niż po prostu oficjalne sowieckie. I wydaje mi się, że trudno w ogóle jakby używać tych kategorii do Prymaczenko. Ona po prostu żyła w swoim kontekście, w małej wsi, w dosyć jakby zamkniętej społeczności. Była oczywiście w jakiś sposób jakby uwodzona przez władzę, ale no jakby trudno byłoby sobie wyobrazić jakąś alternatywę dla jej życia w takim systemie. Nie wiem, czy to jest kompromis. Ja bym nie szukała takiego słowa. Tak. Raczej szukałabym czegoś, co by pokazało po prostu raczej systemowość tego podejścia do artystów. I raczej też jej taką siłę, która pozwoliła po prostu taki indywidualny język uchronić mimo tych zakusów do wykorzystania i skapitalizowania jej sztuki.
Tak, no myślę, że to jest jakiś taki, być może popełniłem pewien anachronizm, próbując właśnie przypisać jej jakieś takie postawy, czy to, nie wiem, kolaboracji, czy taki, jakiś taki nasz filtr pozytywnej waloryzacji jakiegoś takiego dysydentyzmu, że to nie jest ten zestaw odniesień, tak jak powiedziała Anka, rzeczywiście ten rodzaj doświadczenia jak gdyby na wsi, tak, jest jednak taki dosyć wszechogarniający. Tak? To jest jakaś taka pozycja bardzo mocno jednak zanurzona zarówno w system, jak i w czasy, w których żyła artystka. Jednocześnie da się znaleźć w jej pracach zarówno po prostu takie momenty przełamania tej konwencji stricte ludowej, jak i rodzaj takiego adresowania jednak problemów współczesności. Zarówno przez tytuły, jak i przez jakiś taki rodzaj aluzji, a równolegle no, ten rodzaj takiej jednak bardzo dużej konsekwencji, tak? Tworzenia pewnych prac, które da się odczytać jako prace, które proponują inne narracje. Inne narracje w kontekście chociażby Polesia. To jest też ten wątek, o którego zaczęliśmy, tak zwana ziemia rodzinna artystki. To był jeden z najbiedniejszych regionów w tamtych szerokościach geograficznych. Zarówno tak było, kiedy znaczna część Polesia była w Rzeczpospolitej, jak i w II RP. Również ta narracja o Polesiu jako takiej przestrzeni niewykorzystanej, przestrzeni po prostu bagiennej, moczarowej, ziemi nieżyznej, ziemi właśnie zupełnie niezmodernizowanej, takiej ziemi ciemnych chłopów, to jest też taka narracja sowiecka, która poprzez właśnie przemysł, poprzez podbój, tak, jak gdyby wypowiedzenie wojny bagnom, osuszanie Polesia, poprzez w ogóle myślenie o tym, że tę ziemię, do tej ziemi trzeba przypisać taką ekstraktywistyczną logikę, jak gdyby no, odbywał się taki rodzaj no, też podboju bardzo, można powiedzieć, takiego biologicznego tych terenów, a w przypadku Prymaczenko, jak gdyby jak się uważnie patrzy, to jak gdyby widać, że artystka pomimo bycia zanurzoną w tych czasach, jednak konstruuje zupełnie inną opowieść, tak? Jak gdyby ta opowieść nie jest taką opowieścią o podboju natury, tylko o tylko opowieścią o tym, że w ogóle ten podział na to, co ludzkie i nieludzkie, jest taki dosyć sztuczny, tak? Że ten ekstraktywizm to jest coś, co odkłada się w tej przyrodzie, tak? Jak gdyby te różne sumy, które uciekają z zatrutych wód, te takie dosyć zabawne dialogi, takie właśnie można powiedzieć baśniowe pomiędzy nie, rybą, żabą, a kuropatwą, które skarżą się na stan środowiska, liszka, która ucieka przed kłusownikiem, tak? To są jakieś takie świadectwa drobne, ale jednak dosyć konsekwentne. opowieści o tym, że ta jej narracja w ogóle o tym, gdzie jest i jak rozumie świat, no, jak gdyby szła dosyć mocno w opozycji do tej narracji sowieckiej. Tak? I tutaj myślę, że łatwo też podciągnąć tę narrację opanowania czy podboju natury do kwestii Czarnobyla. Tak? Gdyby w tej propagandzie sowieckiej atom jednak był jakimś takim rodzajem bardzo skutecznego narzędzia podboju rzeczywistości. Takiego pokazania, że dzięki nauce i sile przemysłu no i pewnie jakiejś socjalistycznej tutaj mobilizacji, no jesteśmy w stanie okiełznać takie bazowe siły przyrody. Zresztą to jest zupełnie, to nie jest przypadkiem, tak? że akurat Czarnobyl został zbudowany też na Polesiu. Nie chodziło tylko i wyłącznie o dostęp do dużej ilości wody, ale też właśnie jakiś taki rodzaj mitu, że właśnie oto, co jest kwintesencją nowoczesności, ląduje właśnie na tym zacofanym Polesiu. Z perspektywy biologicznej podobno jest to najgorsza opcja, bo ta Ziemia jest bardzo uboga w pierwiastki, więc bardzo łatwo chłonie radioaktywne mikroelementy. W związku z tym ta opowieść Prymaczenko o atomie i o zagrożeniu atomowym też lokuje się na takich antypodach tego, jak sowiecka narracja starała się widzieć atom właśnie jako rzecz pokojową. Oczywiście ten sowiecki atom jako rzecz, która transformuje środowisko w pozytywny sposób. Tak? To był też ten rodzaj właśnie przeciwstawienia naszego atomu temu złemu atomowi zachodniemu. I u Prymaczenka to wszystko jest jednak takie bardzo mocno haptyczne, tak? Jakby atom jako promieniowanie, tak? Jest zupełnie niewidzialne, niepostrzegalne. To był też jakiś taki podstawowy problem w ogóle w zrozumieniu chyba tej sytuacji po katastrofie Czarnobyla, że wszystko się zmieniło, a jednocześnie wszystko wyglądało tak samo. Więc ten język, którego używa Prymaczenko, żeby zbudować tą taką kontrapowieść w ogóle później o atomie i podboju natury, jest bardzo mocno właśnie taki cielesny, w tym sensie, że ucieleśnia to zło, to zagrożenia, te wszystkie bestie, które pojawiają się w tej, tak najdziwniejsze, tak, w tej serii czarnobylskiej, są o takiej chęci nadania kształtu czemuś, co jest okropne. Więc w tym kontekście chociażby wydaje mi się, że ta twórczość Prymaczenko jednak wyślizguje się różnymi drogami z takiej zadekretowanej ludowości, która zarówno na takim poziomie percepcji była czytana bardzo płasko, jako jakiś taki rodzaj naiwnej celebracji i pokazywania rzeczywistości jako dobrej, a z drugiej strony była widziana właśnie w przeciwieństwie do takiej, nie wiem, sztuki wysokiej, posłużmy się tą kategorią, jako wyjałowiona z ideowości, tak? czy nie prezentująca stanowisk politycznych. Więc jak się zobaczy, czy przynajmniej taki nasz był zamysł przy robieniu tej wystawy, jak się zobaczy jednak ileś tych prac zestawionych ze sobą, no to wtedy widać, że nie są takie dosyć przypadkowe strzały, tylko pewien rodzaj właśnie takiej konsekwencji, którą z dzisiejszej perspektywy, no właśnie możemy opowiedzieć jako taką kontrnarrację w stosunku do tego, jak mówiono i myślano wówczas o pewnych sprawach.
Zastanawiam się, jak władza radziecka, jaki był jej stosunek do tej, nie wiem, czy może możemy mówić o jakiejś ewolucji Marii Prymaczenko, że ona w pewnym momencie jest ten Czarnobyl, zaczyna tą nawiązywać do tego. Czy to było jakoś zauważane przez władzę, że ta jej sztuka trochę się jednak różniła od reszty?
Ja myślę, że w latach 80. to już jakby Związek Radziecki był coraz słabszy, coraz większe były te tendencje takiej glasności. Nie wiem, czy ona była już pod tak szczelnym płaszczem kontroli.
To chyba była zapominana od czasu do czasu.
Czy była zapominana? No, nie wiem, jakby funkcjonowała pewnie gdzieś w swoim kręgu. Zresztą jakby jej prac jest bardzo dużo w kolekcjach muzeów publicznych w Ukrainie. No to są, nie wiem, jakby Szymon, nie daj mi skłamać, rzędu 3000 tych prac, które są po
właściwie
prostu.
Chyba nikt nie wie dokładnie, bo nikt tego dokładnie nie policzył.
Właśnie, no to też jest jakby kwestia, to jest kwestia też tego, żeby dokładnej inwentaryzacji, która się dzieje właśnie w takich koszmarnych warunkach. Ale ja sobie myślę, że no właściwie Prymaczenko w jakiś sposób przetrwała ten Związek Radziecki i to, jaką ona dzisiaj w czasie wojny po prostu odgrywa rolę, jest, wydaje mi się, jakby kluczowe, bo na przykład właśnie jej praca dotycząca Czarnobyla, która została wystawiona na aukcję przez Fundację Sergija Prytuły, osiągnęła po prostu rekordową cenę, ile? 500 tysięcy dolarów, tak? Podczas gdy zwykle jej prace kosztowały rzędu 5-6 tysięcy, już jakby w tym bardziej stabilnym okresie rynkowym, ale to, co było istotne, właśnie wracając do Czarnobyla, to był ten moment, kiedy wystawiano na aukcję pracę w czasie, kiedy Rosjanie po prostu jakby znajdowali się w Czarnobylu. Więc to był taki rodzaj wywrotki. Wydaje mi się, że jakby znowu jakby ta sztuka Prymaczenko została jakby wchłonięta przez społeczeństwo na własnych zasadach. To znaczy, że jakby każdy potrafi znaleźć w niej to, co jest w danym momencie dla niego, dla niej jakoś potrzebne. I to, że w tym momencie Prymaczenko staje się takim po prostu jakby głosem optymizmu, jakimś niezaprzeczalną opowieścią o wartości jakby kultury ukraińskiej, o tym, że może przetrwać, o jej skłonności do rezyliencji, do takiego zachowania własnego głosu, no jest czymś, co po prostu się przebija w materiałach na temat Marii Prymaczenko, na przykład w ukraińskich mediach. Mało kto w ogóle się zastanawia nad tym, nad czym my tutaj debatujemy po prostu od 45 minut, czyli jakby nad ramowaniem jej wobec Związku Radzieckiego. Od czasów pełnoskalowej inwazji ona pełni funkcję takiego po prostu jakby słoneczka, które grzeje zarówno ludzi w Ukrainie, jak i uchodźców i uchodźczynie. I wydaje mi się, że w ogóle patrzenie na Prymaczenko w kontekście wojny jest też jakby ważnym zadaniem dla nas, prawda? Jakby zastanówmy się, czy po prostu jakby jej prace znalazłyby się w Muzeum Sztuki nad Wisłą, gdyby nie wojna. Mówiłeś, Szymon, właśnie o tym, że to była taka wystawa interwencyjna i że to jest jakby ten rodzaj takiego jakby otwarcia na sytuację tu i teraz. No i faktycznie wydaje mi się, że to jest jakby bardzo, bardzo ważne, nie? Żeby jakoś podkreślić ten optymizm bijący z jej prac, który pozwala też ze względu na taki niski próg wejścia każdemu jakby wejść w relacje z tymi pracami. Natomiast jakby co się dzieje z interpretacjami, no jakby czy bardzo często jest, właśnie Tatiana Żmurko o tym pisze, że to są takie prace, które w jakiś sposób przykrywają traumę albo jakby są takim jakby językiem, który pojawia się w jakimś takim rodzaju przykrycia tego, co było trudnym doświadczeniem egzystencjalnym. Ona mówi jakby językiem bajkowym, opowiada po prostu o zwierzętach. To są rzeczy jakby łatwe, takie przyjazne. Nie ma tam jakiegoś mocnego moralizatorstwa, ale jednak jest jakaś próba zachowania własnego języka. Oczywiście jakby będziemy przykładać do tego własne systemy, bo tak naprawdę jakby Prymaczenko tworzy się w widzu i w widzce, kiedy wchodzi z nią w jakiś rodzaj relacji, ale to, że pełni taką funkcję pewnego dowodu na to, że ta kultura trwa, że jakby nie poddaje się zniszczeniu, że mimo ludobójstwa, które się dzieje tuż obok nas, można znaleźć jakiś rodzaj energii w tej twórczości, która zaczęła się w 1936 roku, jest jakimś jakby niesamowitym sprawą. I wydaje mi się, że właśnie jakby to jest ten kierunek, w którym moglibyśmy szukać kontekstu dla Prymaczenko, że to wojna ją teraz formuje w odbiorze globalnym.
Czy można by powiedzieć o Prymaczenko, jaką ona miała świadomość polityczną? Jak ona się definiowała? Jako Ukrainka, Rosjanka, obywatelka ZSRR?
No oczywiście jakby trudno by jej się było definiować jako Rosjanka, skoro mówiła w języku ukraińskim, była w otoczeniu takiej ukraińskiej kultury, też jakby była formowana przez ukraińskie instytucje kultury, ale z pewnością znała język rosyjski. No tylko, że pytanie o tożsamość zadajemy sobie my. To nie było pytanie tych ludzi.
Tak, myślę, że pewnie to jest zawsze do pewnego stopnia jakaś spekulacja, ale no myślę, że w jakimś momencie postrzega się pewnie jako tutejsza, tak? Czyli
znaczy,
osoba,
wiesz,
która...
to jest też tak, że ta ukraińska wieś jakby jest bardzo silna. Mimo kolektywizacji, mimo tych wielokrotnych represji, ten jakby rodzaj tutejszości jakby miał też jednak przełożenie na to bycie różnym od Rosjan i no, badania na temat tej ukraińskiej wsi są coraz bardziej zaawansowane i też jakby ciekawe. Ona też jest czymś innym niż wieś polska, o czym na pewno dobrze wiemy, ale na pewno to nie są te kategorie, których my używamy. Natomiast jak można byłoby zrekonstruować Marię Prymaczenko? No, na przykład Ciekawe jest to, że w tych ukraińskich mediach pojawia się bardzo wiele takich jakby relacji ze strony rodziny, która też jest dysponentem jakby większości jej prac. Historia tej rodziny, która po prostu, no nie wiem, w latach 90. była atakowana, kiedy próbowano ich obrabować z tych prac Marii Prymaczenko, które już wtedy były rozpoznane jako obiekty kolekcjonerskie. To jak jakby oni opisywali jej relacje ze Związkiem Radzieckim jako instytucją i też jakby jej wybory, no jest też jakby takim trochę innym językiem niż ten, którym my tutaj operujemy. Ona jest wsobna, no tak mi się wydaje.
Tak, no i jednocześnie nie odejmując nic Prymaczenko, bo to nie jest tak, że warunkiem koniecznym jej zaistnienia w muzeum była wojna, raczej jest chyba sytuacja taka, że wojna wymusza na nas taki impuls reinterpretacji tego, co mamy. Że równe takie narracje i wynalezienie języka do myślenia Prymaczenko, no, gdzieś dzieje się też przy okazji tej wystawy. Tak? Myślę, że to uruchamia też w nas jakieś takie procesy w ogóle zastanawiania się nad tą skomplikowaną relacją pomiędzy ukraińskością a rosyjskością, tak? gdzie nie da się prosto rozstrzygnąć pewnych rzeczy. Jak gdyby mamy bardzo dużo takie zlepki, nie wiem, kolonialne tutaj i jakieś takie w ogóle tą percepcję języka, który się kształtuje pewnie dzisiaj też i wartości na nowo. W związku z tym no, ten materiał jest dla mnie jakimś takim świetnym przykładem tego, jak można śledzić w ogóle te relacje władzy i współzależności tych kultur, i próby dominacji jednej nad drugą, a później też takiego gwałtownego reinterpretowania pewnych w ogóle struktur po 91 roku. Jak Prymaczenko gdzieś sobie wypowiedzi, gdzie mówi, że cieszy się, że dożyła niepodległej Ukrainy. Natomiast no, wydaje mi się, że ona też no nie myślała w tych kategoriach takich państw narodowych, o których my dzisiaj tutaj dyskutujemy, a jednocześnie to jest jakiś taki odcinek pracy, który w ogóle pewnie służy przynajmniej nie wiem, u nas w muzeum jako właśnie taka lekcja do zastanawiania się, jak przepisywać w ogóle historię, jakie procesy tą historię kształtowały, mówię tutaj nie wiem, chociażby o historii sztuki, jak pewne rzeczy wpadały po prostu w określone ramy interpretacyjne. No i wojna z całą swoją brutalnością jest jednak też takim momentem, no, który każe nam rewidować te rzeczy, więc też była jakaś taka ciekawa dla mnie taka sytuacja poznawcza, tak? że rzeczywiście ten język, o którym się myśli i mówi o Prymaczenko w Ukrainie, zwłaszcza przed pełnoskalową inwazją, to nie był język, którym my chcieliśmy o niej myśleć i mówić. No, nie? Że gdzieś musieliśmy wykonać w jakiś taki sposób pewnie taką pracę, aby z jednej strony zdekonstruować taką mityczną figurę artystki, właśnie, która już od dzieciństwa była naznaczona koniecznością uprawiania sztuki, i jest właśnie tym takim, tutaj właśnie zawsze Nikita Kadan się zrzymał, jak z nim rozmawiałem na te tematy, że jak ktoś pisze, że to jest wizualne ukraińskie DNA, to należy ten tekst zostawić. A tak bardzo często Prymaczenko jednak była.
No właśnie, i tutaj pojawia mi się w głowie wielkie pytanie, czy Prymaczenko, jej twórczość nie pogłębia jakichś stereotypów myślenia o tym, czym jest sztuka z Ukrainy i w ogóle o tej kulturze. Bo ja po prostu weszłam tutaj i myślę, no nie, no bo zaraz biorę jakąś chustę, jakaś babcia powinna tu jeszcze gdzieś łazić jako performerka.
No, to jest ciekawe pytanie. Oczywiście myślę, że...
No tak, nie, jakby oczywiście powiedz sobie, wiesz, jakby ja sobie tylko przypominam znowu otwarcie książki Ewy Klekot, że w 1949 roku Polska była reprezentowana w Paryżu przez Chrystusa Frasobliwego.
My mamy Chrystusa, a oni taką babcię, taką babulkę, jakąś właśnie wieś, krowę.
No to jest ciekawe i trudne pytanie.
Wiesz,
pewnie.
Jakby pytanie, przepraszam, jakby wpadła mi myśl i muszę po prostu ją teraz wypowiedzieć. Czy pytanie, w jaki sposób jakby my wchodzimy jakby w relację z tą sztuką ludową, prawda? Czy to pogłębia stereotyp, czy jakby daje nam narzędzie ta wystawa do tego, żeby ten stereotyp jednak trochę rozszczelnić? Tutaj jakby dajesz wiele ciekawych argumentów na to, że jednak no, to nie tylko jako sztuka ludowa, czy pogłębienie pewnego stereotypu, a raczej jakby takie wyzwanie współczesności się tutaj pojawia. Ale oczywiście no myślę sobie, że no ja wiem, gdyby to na przykład jakby ta sztuka była w relacji z jakimiś współczesnymi ukraińskimi artystami, no być może jakby tych narzędzi byłoby więcej.
Jasne, to nie ma pewnie wątpliwości. Myślę, że ze względu takich czasowo-logistycznych, tak? A nie byliśmy w stanie złapać na tej wystawie prac Permaczenka, które pochodzą z innych okresów. Tak? Jakby to jest wystawa, która
powstaje innych kolekcji, tak.
W bardzo takim...
No to jest właściwie limitowanej,
tak, limitowanej, że tak powiem, puli możliwości, tak? Że pracujemy z jednym zbiorem z
jednym
lat 80. i 90., tak? Jak gdyby, a wiemy, że no są inne świetne, świetne kolekcje, czy świetne prace Permaczenko, których po prostu nie byliśmy w stanie wydobyć. Są momenty właśnie, chociażby, nie wiem, Nikita Kadan, który ma tą swoją serię takiego przepisywania, czy przerysowywania węglem, tak? Różnych momentów istotnych w sztuce ukraińskiej i awangardzie ukraińskiej. Tak? Jakby też gdzieś tworzył właśnie takie prace, które były inną wersją sztuki Permaczenko z lat 30., oczywiście malowane przez niego właśnie tym czarnym maziwem węglowym.
Myślę, że też na przykład Aleftyna Kahidze, tak, ze swoim takim jakby rysunkowym stylem, jakby też komentowania rzeczywistości społeczno-politycznej byłaby takim fajnym jakby zwierciadłem dla Permaczenko. Również z rozbudowanymi tytułami, taką jakąś jakby narracją o współczesności. Tych artystów na pewno wchodzących w dialog z Permaczenko można byłoby zrobić więcej, no ale to jest jakby jasne. Już ja robiłam wystawę w galerii Arsenał w Elektrowni w Białymstoku. Patrzcie na tę chwilę, jak drga, i sprowadzenie z Ukrainy prac Iwana Wałętyna Zadorożnoho, który zrobił wspaniały taki kompleks wzorowanych na archeologicznych odtworzeniach prasłowiańskich bóstw, rzeźb. Myśmy ściągali tak długo, że przyjechały na wystawę 2 tygodnie po otwarciu, również ze względu na blokadę ukraińsko-polskiej granicy jakiego słowa ugryźć. Więc jakby myślę, że ta współczesność jest tutaj dla nas jakimś takim super kontekstem, który buduje te wystawy. Też nasza rzeczywistość społeczno-polityczna, która no jakby umożliwia albo uniemożliwia różne rzeczy.
Tak, myślę, że ten temat będzie w ogóle w centrum dyskusji, która odbędzie się bodajże 24 maja u nas na wystawie. Ewa Klekot, Katarzyna Jakubłenko właśnie będą pytać o to w ogóle, jak myśleć dzisiaj o nie tylko o ludowości, ale w ogóle o takich kategoriach autofolkloryzacji, tak? Co za mechanizmy tutaj zachodzą, jak my właściwie gdzieś możemy tutaj wejść tylnymi drzwiami, trochę rozbroić tą kategorię ludowości, ale też no to jest pewnie taka kategoria, której myślimy o sztuce jako czymś, co może upupiać, albo czymś, co może emancypować, tak? Jakieś narracje. Więc to jest dla nas cały czas otwarte pytanie. Pewnie gdybyśmy mieli czasową i taką zasobową wolność i nie pracowali właśnie z krajem w stanie wojny, to myślę, że ta wystawa by wyglądała inaczej. Natomiast no, to też jest dla nas pewna jakaś taka... Jak gdyby to nie sprawia, że ta wystawa nie może zaadresować pewnych pytań, które są dla nas tutaj istotne.
No w programie publicznym one są przede wszystkim obecne, więc to się liczy.
Tak, i tym ciekawym akcentem, zachęceniem do kontynuowania refleksji o Marii Permaczenko, ale już bezpośrednio w salach MSN-u w Muzeum nad Wisłą, chciałabym zakończyć tę dyskusję. Szymon, Anka... Chwila myślenia, żeby nie wypowiedzieć niewłaściwej wersji imienia. Więc Szymon, a Anka, bardzo wam dziękuję. Dziękujemy. Za wspaniałą rozmowę.
Dzięki, Karolina.
I wszelkie osoby słuchające zapraszam do odwiedzenia wystawy, do uczestnictwa w dyskusji 24 maja, tak?
Tak mi się wydaje, mogę to jeszcze sprawdzić.
Ewentualnie proszę sobie...
naszą stronę internetową, tak. Jest tam wszystko napisane.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dzięki.
I do usłyszenia za 2 tygodnie.
Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Godzina Szumu. Na następne zapraszam za 2 tygodnie. Szukaj nas na popularnych platformach streamingowych. Możesz też wesprzeć naszą działalność w serwisie Patronite, gdzie funkcjonujemy pod adresem patronite.pl/magazyn-szum. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sztuce współczesnej w Polsce, zapraszam na stronę magazynszum.pl. Do usłyszenia!